Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
My także pozdrawiamy. Dziś otwarcie gazociągu Baltic Pipe, gigantyczny projekt łączący Norwegię, Danię i Polskę, ma pomóc nam uniezależnić się od importu błękitnego paliwa z Rosji. Czy zostanie on w pełni wykorzystany, panie prezesie?
Mam nadzieję, że będzie w pełni wykorzystany ten gazociąg. I szkoda, że nie wykorzystano do tej pory możliwości wcześniejszego zakupu gazu z Norwegii, choćby przez rewers na Jamale. Taka możliwość już od wielu, wielu lat istnieje i mogła być alternatywą dla rosyjskiego gazu.
Jest decyzja rządu w sprawie limitu zużycia energii. Dla dużych rodzin i rolników limit zużycia energii elektrycznej wyniesie 3000 kWh, zdecydowała Rada Ministrów. Czy to nie za mało?
Ja jestem zwolennikiem, zgodnie zresztą z konstytucją, wspierania w szczególny sposób rodzin wielodzietnych. Sam wprowadzałem kartę dużej rodziny, na którą się w tej ustawie, w tym rozporządzeniu powołuje rząd, więc dobrze, że jest ta ciągłość polityki rodzinnej, to po pierwsze, ale ona nie odzwierciedla liczebności rodziny, nie odpowiada potrzebom rodzin wielopokoleniowym, bo mówimy tylko o rodzinie wielodzietnej, a pamiętajmy, że w gospodarstwie domowym, szczególnie na wsiach, nie brakuje takich, gdzie żyją rodziny wielopokoleniowe. Są dziadkowie, dzieci, wnukowie, wnuki, które czasem już są nawet dorosłe. Więc tych osób w gospodarstwie domowym może być po prostu dużo więcej. Uważam, że dużo lepiej byłoby przeliczać kilowatogodziny na osobę w rodzinie, a nie na rodzinę, bo liczebność rodzin musi być uwzględniona.
Rząd tłumaczy to do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 roku. Biorąc pod uwagę fotowoltaikę, czy ktoś korzysta z samochodów elektrycznych, to zużycie jest dużo większe.
I przede wszystkim jak ktoś ogrzewa elektrycznie, ja dostaję maile, przełączył się na czystsze ogrzewanie, wymienił starego kopciucha, w którym można było wszystko spalać na ogrzewanie elektryczne i dziś mówi, no ja jestem dzisiaj pozostaję bez wsparcia. Jaką płytę się używa do podgrzewania, do gotowania? Płyta indukcyjna to jest 1200 kWh zużycia w ciągu roku. Więc to pokazuje, ile trzeba uwzględniać zmiennych, które musimy brać pod uwagę.
Rynek zareagował gwałtownie po zapowiedzi nowego podatku przez ministra Jacka Sasina. 50% od nadzwyczajnych zysków największych firm, w tym spółek Skarbu Państwa. To właściwie na tym zyska, a kto straci? Bo spółki energetyczne inwestują nasze fundusze emerytalne, czy OFE i PPK. Natomiast spółki takie jak Orlen czy Enea na tym znacznie tracą.
Ja bym chciał, żeby one przestały zarabiać i ta spekulacja cenami energii jest zaskakująca. Ceny węgla dla odbiorcy zbiorowego, czyli dla odbiorcy, jakim jest elektrownia, nie poszły drastycznie w górę. Więc ja nie rozumiem, skąd takie podwyżki cen proponowane dla osób fizycznych i przedsiębiorców, bo pamiętajmy, nie poruszyliśmy jeszcze ważnego tematu. Trzeba pomóc gospodarstwom domowym. My tu mamy ten pomysł dla osoby, a nie dla rodziny wyliczyć to zużycie. Ale trzeba przede wszystkim pomóc też przedsiębiorcom, bo jeżeli piekarnia, która płaciła rachunek za gaz 11 tysięcy, ma zapłacić 70, to chleb albo będzie po 25 zł, albo tej piekarni nie będzie. To taki pozostaje wybór, więc ja bym te spółki Skarbu Państwa zobowiązał do tego, żeby nie podwyższały cen energii, wtedy nie trzeba nakładać żadnych nowych podatków, tylko żeby podzieliły się tym horrendalnym zyskiem, niewspółmiernym do ich zaangażowania, z odbiorcami, a nie z budżetem państwa.
Mhm. Według sondażu Dziennika Gazety Prawnej United Surveys 63%, ponad 63% ankietowanych uważa, że państwo nie rozwiązuje sprawnie kryzysu energetycznego. Panie prezesie wskazał przed chwilą o rozwiązaniach dla przedsiębiorców, że trzeba im pomóc. No ale w jaki sposób? Co szef ludowców radzi?
Zamrozić cenę energii. Po prostu trzeba zamrozić cenę energii i niech właśnie te zyski spółek energetycznych idą na to zamrożenie cen energii. Ponieważ 5-, 7-, 9-krotna podwyżka dla przedsiębiorców i dla wspólnot samorządowych, bo my o tych dwóch grupach szczególnie mówimy, jest nie do udźwignięcia. Firmy upadną, a samorządy przestaną wywiązywać się ze swoich zadań, choćby oświetlenie dróg. Już w nocy jest wiele samorządów, które wyłączają oświetlenia jezdni, miejscowości, a to powoduje, że jest...
No cięcia chociażby Wrocław robi, bo przetargu okazało się, że 513% więcej ma zapłacić za energię, za prąd niż w ubiegłym roku.
Unieważnił pan prezydent ten przetarg.
Tak.
I dobrze, bo to nie ma co się zgodzić na takie oszustwa, które są proponowane, no drakońskie ceny, które mogą zniszczyć wspólnotę samorządową. Nie będzie na inwestycje. Jak nie będzie inwestycji, to nie będzie wpływów do budżetu i to jest błędne koło, które kończy się zawsze upadkiem, więc zamrożenie cen energii. No i rzecz kluczowa w perspektywie długoterminowej, bo my rozróżniamy dwa aspekty działania. Ratunkowy, czyli to, co dzisiaj trzeba zrobić i to, co trzeba zrobić, żeby za rok, dwa, pięć lat było po prostu taniej i bezpieczniej. No to są odnawialne źródła energii, to, co zostało zahamowane. Ustawa wiatrakowa z 2016 roku blokująca budowę na lądzie wiatraków wciąż obowiązuje. Wciąż obowiązują złe regulacje dotyczące fotowoltaiki, gdzie okres rozliczeniowy jest skrócony do miesiąca, a powinien on wynosić cały rok. Nie ma projektu dla biogazowni, nie ma naszej ustawy wciąż rozpatrzonej o niezależności energetycznej powiatów, więc my tutaj mamy całą serię rozwiązań i tych krótkoterminowych, i tych długofalowych, które są potrzebne do wdrożenia.
Skoro mowa o inwestycjach, trwa dyskusja na temat środków KPO dla Polski. Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie zostawiła złudzeń. Stwierdziła, że na teraz Polska nie spełnia warunków i nie będzie wypłaty środków. Czy pan się łudzi, czy my te środki jeszcze otrzymamy, czy te fundusze jeszcze otrzymamy, panie prezesie?
My je moglibyśmy otrzymać od razu, gdyby posłuchano naszych trzech poprawek dotyczących Sądu Najwyższego. Przywrócenia sędziów, odsunięcia sędziów z Izby Dyscyplinarnej i wieku 7 lat doświadczenia w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Trzy proste poprawki, naprawdę nie robiące żadnej krzywdy filozofii nawet dzisiaj rządzących. Nie chcieli tego przyjąć, bo uważali, że sami mają monopol na rozwiązania. Źle zrobili, bo te pieniądze dzisiaj by się bardzo przydały, choćby przedsiębiorcom, choćby na te zmiany w obszarze energetyki. Tam jest bardzo dużo pieniędzy na zieloną energię w Krajowym Planie Odbudowy. Rząd to zaproponował, żeby było i na biogazownie, i na inne przedsięwzięcia. No tylko trzeba po te pieniądze sięgnąć. Ja jestem gwarantem i moje stronnictwo, że jak będziemy współrządzić, to te pieniądze z dnia na dzień będą w Polsce.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi, że być może wytoczymy procesy. Natomiast z kolei pan wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz twierdzi, że środki trafią z KPO do Polski po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
A to jedno i drugie postępowanie jest moim zdaniem błędne. Pierwsze, bo zapętli nas wieloletnie spory sądowe i nie sądzę, żebyśmy doczekali wtedy środków z KPO, albo one po prostu już będą nic nie warte i ich znaczenie będzie dużo mniejsze. A drugie jest z gruntu nieprawdziwe. No bo dzisiaj rządzi PiS, więc jeżeli gwarancją uzyskania tych środków miały być same rządy PiSu, to dzisiaj one powinny być w Polsce, bo od 7 lat rządzi niepodzielnie, samodzielnie PiS. Więc samo założenie pana wiceministra jest oparte o błędną ocenę rzeczywistości. No to jest zaklinanie tej rzeczywistości. Gwarancją odmrożenia jest przestrzeganie praworządności. Ten rząd tej praworządności nie przestrzega. Wierzę, że kolejny rząd będzie przestrzegał. Jeżeli my w nim będziemy, to oczywiście będzie przestrzegał zasad praworządności. Ale nie podoba mi się też to, co zrobiła Ursula von der Leyen, jeśli już jesteśmy przy temacie Unii Europejskiej, w stosunku do Włochów. Jakiekolwiek takie sugestie, jakie ona rzuciła, a że jak tutaj Włosi wybiorą tak czy inaczej, no to my mamy instrumenty, no to jest bardzo szkodliwe działanie dla Unii Europejskiej. Szefowa Komisji powinna dbać o jedność, o podmiotowość państw Unii Europejskiej, o podmiotowość wyborców w poszczególnych krajach. Ja szanuję każdy wynik wyborczy. Szanuję wynik wyborczy taki, jaki daje rezultat w Polsce i nigdy nie obrażałem się, że my dzisiaj jesteśmy w opozycji, a rządzi kto inny. Tak zdecydowali Polacy. Dzisiaj Włosi zdecydowali tak, a nie inaczej. I też się nie ma na co obrażać, tylko szukać przestrzeni do współpracy, do rozmowy, do zmian w Unii Europejskiej, bo widać, że one są potrzebne. Nawet po tych słowach widać, że taka megalomania niektórych urzędników w Brukseli po prostu jest nie do przyjęcia.
Czy to jest pewne już, że wybory samorządowe w Polsce odbędą się w 2024 roku? Czy już na tą datę musimy się pisać, bo wiemy, że rząd przeforsuje te wybory i ten termin?
Myślę, że na tym posiedzeniu możemy się spodziewać rozpatrzenia tego projektu, bo jutro się rozpoczyna posiedzenie dwudniowe Sejmu i takie już były zapowiedzi, że ustawa wydłużająca kadencję samorządu do kwietnia 2024 zostanie rozpatrzona. Ja nie jestem zwolennikiem zmian umowy społecznej, która została zawarta pomiędzy wyborcą a wybranym radnym, prezydentem, wójtem, burmistrzem. I ona opiewała na 5 lat, a nie na 5,5 roku. Nie ma żadnych przesłanek. Pamiętam, jak w debacie sejmowej, gdy była wydłużana kadencja, zmieniany system samorządowy na dwukadencyjność, to było jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy już rządził PiS. Pytaliśmy pana ministra Schreibera, pana...
Halo, halo?
Pytaliśmy poszczególnych posłów PiS-u, czy oni mają świadomość, że będzie zbieg terminów wyborów samorządowych i wyborów parlamentarnych po przeprowadzonych przez nich zmianach. Oni mówili, tak, my jesteśmy silnym państwem, my nie znamy słowa imposybilizm, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. No okazuje się, że prosta rzecz, zrobienie wyborów w ciągu jednego miesiąca parlamentarnych i samorządowych staje się rzeczą trudną, a wręcz niemożliwą. Więc to pokazuje słabość państwa. Te wybory mają być uszyte tylko pod jedną partię. Im się nie opłaca iść najpierw na wybory samorządowe, bo mają poczucie, że je przegrają. I to jest słuszne odczucie akurat. I mieć przyklejoną taką łatkę przegranego, a za 2-3 tygodnie wybory kluczowe z ich punktu widzenia, czyli parlamentarne, no dlatego przenoszą. To jest czysta kalkulacja polityczna. I może jakby tak powiedzieli, to przynajmniej byliby szczerzy, a mówienie, że tego się nie da i przenoszą na termin, który zbiega się z terminem wyborów europejskich i wtedy już się da.
Panie prezesie, czy opozycja jest szansa na to, zbuduje jedną listę, nie mając tych samych poglądów światopoglądowych?
Nie mając tego samego światopoglądu, nie mając tej samej wrażliwości światopoglądowej, nie ma sensu budować jednej listy. Naprawdę. Ja tą dyskusję toczę od wielu miesięcy. To jest pewnie
najpierw. Nawiązuje do kompromisu aborcyjnego i przeprowadzenia referendum w tej sprawie, czy chociażby ostatnich słów pana Donalda Tuska, ale także zapowiedzi już chociażby kwestii związanych z in vitro.
Pewnie in vitro najmniej tutaj różni, bo...
No ale jest wiele palących kwestii, które jednak tutaj dzielą was.
Ja bym rozdzielał te jednak rzeczy, bo in vitro... daje szczęście, daje największe szczęście posiadania dziecka i tu jest zupełnie czym innym niż zasady przerywania ciąży, które są bardzo trudne w ogóle do określenia.
Jest zapowiedź obywatelskiego projektu dotyczącego in vitro, no i te tematy światopoglądowe co jakiś czas powracają.
I one nas w tym obszarze przerywania ciąży, gdzie my jesteśmy zawsze mamy wolność wyboru naszego parlamentarzysty i wyborcy, ale mamy chęć przywrócenia dawnego kompromisu, który daje poczucie bezpieczeństwa i zapytania w drugim kroku w referendum. Platforma z Lewicą mówi, nie, my wiemy już lepiej, Polacy chcą radykalnej zmiany, liberalizacji. Ja uważam, że trzeba mieć wtedy odwagę, jak się tak mówi, pójść na referendum, a oni mówią, że w sprawach światopoglądowych, i to mówi skrajna prawica i lewica, że w sprawach światopoglądowych referendum się nie przeprowadza, że to jest niemożliwe. No bo po prostu boją się o wynik, wiedzą, że za kompromisem było jak najwięcej osób. Nie ma co budować wspólnej listy, szczególnie w oparciu o te przesłanki związane ze światopoglądem, z takimi bardzo wrażliwymi tematami. Dlatego dwie listy, które mogą pomieścić dużo szerzej i łowić dużo szerzej, są moim zdaniem dużo lepszym rozwiązaniem, sprawdzonym w Czechach. Jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy blisko naszych południowych sąsiadów, więc od nich czerpmy te wzorce wygrane, a nie przegrane od dalszych sąsiadów, czyli od Węgier. a tak proponuje od miesięcy i Platforma Obywatelska, która wzywa do tej listy, nie widząc porażki w Polsce wyborów europejskich, nie widząc porażki na Węgrzech.
Mm-hmm. A jak układają się wasze relacje z liderami innych partii opozycyjnych? Bo doszło ostatnio do spotkania, dlatego podpytuję, panie prezesie. Czy w ogóle to spotkanie dało jakiś efekt, jakiś owoc?
Ja nie narzekam na kontakty z liderami innych ugrupowań. Raczej staram się mieć dobre relacje w ogóle z ludźmi, a nie złe. Szanuję podmiotowość każdego z ugrupowań demokratycznych, ich niezależność. Nie lubię tylko jednego, jak ktoś się, jak przymusza się różnymi sposobami do swojej koncepcji. Ja wolę przekonywać do swojej koncepcji, a nie przymuszać. Więc nie mam tutaj zastrzeżeń. Każdy dzisiaj buduje siebie, każdy przedstawia swoje pomysły. Uważam, że nie można mówić tylko, że jest źle, ale trzeba pokazywać rozwiązania, tak jak my je pokazujemy. Mamy plan, mamy pomysł. Trzeba Polakom przedstawić poważną ofertę rządzenia, a nie tylko wygrania wyborów. I to są pewnie te różnice, które są widoczne, choć nie tak uwypuklone, bo no, my jesteśmy mniejszą formacją, tak jak Lewica, tak jak Polska 2050, mniejszą od Platformy i od PiS-u. I w tym zgiełku medialnym, w tym szumie informacyjnym, niestety tym średniakom jest dużo, dużo trudniej się przebić. To nie chodzi o to, żebym się państwu i pani redaktor skarżył, bo dziękuję za możliwość dzisiaj prezentacji swojego stanowiska, ale często nas pytają, a czemu my nie wiedzieliśmy, że wy macie taki projekt? Bo o tym naszym projekcie nie jest nigdy tak głośno jak o jakimkolwiek projekcie PiS-u czy Platformy. I to samo dotyczy i Polski 2050, i to samo dotyczy Lewicy. Może jeszcze Lewica w tych sprawach właśnie emocjonalnych, światopoglądowych może się przebić, ale już sprawy takie merytoryczne, gospodarcze, to wszyscy mamy tą trudność, że tuba po prostu mniejsza, ale będzie nas więcej, więc tych małych wydarzeń będzie bardzo dużo i wierzę, że one przechylą szale zwycięstwa.
To na koniec, panie prezesie, co nowego ma do zaoferowania Polakom Polskie Stronnictwo Ludowe? Jaki ma lek na rosnącą inflację? Mamy w piątek poznać wynik najnowszy.
Obawiam się, że to jest wynik niestety bardzo wysoki. Te nasze analizy...
Przekroczy 20, czy będzie jeszcze poniżej 20?
Nie, ale takie tsunami cenowo-inflacyjne, drożyzna, która no już wystrzeli z wielkim impetem do góry, no to jest luty, marzec, wiosna przyszłego roku. Takie mamy analizy naszych ekspertów gospodarczych, więc obawiamy się tego i przygotowujemy rozwiązania. Po pierwsze, szybka emisja obligacji oprocentowanych o poziom inflacji, a obligacji wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski. Mhm. Pozyskanie KPO i inwestycje. Kredyty hipoteczne, bo one stanęły zupełnie. Dzisiaj nie da się w Polsce wziąć kredytu, nie da się kupić mieszkania, bo jest po prostu to za drogie. Kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu, 1,5-2% na pierwsze mieszkanie dla młodych ludzi, dla młodych małżeństw, dla młodych rodzin, które chcą mieć dzieci, chcą się usamodzielnić i wkład własny na to, czyli taki całościowy program mieszkaniowy, własny kąt my go nazwaliśmy, bo myślę, że to jest dzisiaj wielka bolączka i hamuje możliwości rozwoju demograficznego Polski również. My o tym nie mówimy w ostatnich latach tak dużo, ale zapaść demograficzna przez ostatnie 7 lat pogłębiła się. Setki tysięcy zgonów, najwięcej od II wojny światowej mieliśmy takie lata i to nie tylko przez COVID i najmniej urodzeń od końca II wojny światowej. No, to jest zatrważające, nas jest coraz mniej. To może nie jest tak bardzo odczuwalne przez migrację Ukraińców do Polski teraz, ale z punktu widzenia stabilności rozwojowej narodu, państwa, społeczeństwa, no to jest zatrważające, że o tym w ogóle nie ma debaty publicznej, a jest o jakichś tam pierdołach, przepraszam, często zajmowana jest opinia publiczna, których się nie da słuchać już. Więc to jest wyzwanie, pokonać inflację, zahamować drożyznę, tania energia, tańsza żywność, to jest główny cel i my się na tym skupiamy. Wszystkie ustawy, jak dobrowolny ZUS, właśnie ochrona polskiego rolnictwa przed niekontrolowanym napływem zboża z Ukrainy, które powinno być w Afryce, a nie konkurować tutaj w nieuczciwej konkurencji, dodam, w z polskimi rolnikami, bo nasi muszą spełniać bardzo wyśrubowane warunki takie ochrony roślin, jakości uprawy, a na Ukrainie tego nie ma, więc ratujmy tych, którym to jest bardzo potrzebne, czyli tam, gdzie nie ma żywności w Afryce, a nie konkurujmy z tymi, którzy wykładają masę pieniędzy, żeby spełniać najwyższe standardy. Kilka tematów wrzuciłem, przepraszam bardzo, ale mamy pomysł, mamy plan, jak wyjść z inflacji, jak zahamować drożyznę, jak wrócić na ścieżkę rozwoju i bezpieczeństwa.
Słyszymy, że jest pan w drodze. Dokąd?
Jestem w drodze do Warszawy właśnie na posiedzenie Sejmu, więc przepraszam, że w ten sposób, ale chciałem z wami się spotkać z szanownymi słuchaczami, z panią redaktor i tylko taka była możliwość, bo każda minuta jest cenna. Już za chwilę w Warszawie masę spotkań, komisje, rozpoczynające się posiedzenie Sejmu. No i przygotowywanie kolejnych projektów ustaw, naciski również na rządzących w sprawie choćby dostępu do węgla dla gospodarstw ogrodniczych, bo tym się też zajmuję. Mhm. W tym momencie jestem po serii spotkań, żebyśmy mieli dobre pomidory, najlepsze ogórki, najlepsze warzywa już na wiosnę. To muszą być ogrzane, muszą być kupiony węgiel, a to są czasem setki ton albo tysiące ton dla gospodarstw ogrodniczych, które po prostu bez tego sobie nie dadzą rady. To samo dotyczy zbliżających się świąt, które są dla nas ważne bardzo. Dzień zaduszny, no bo to jest to wspomnienie prawdziwe wszystkich zmarłych. I nasze odwiedziny grobów, chryzantemy, które też wymagają, i kwiaty, które wymagają pielęgnacji. Ogrodnicy potrzebują dzisiaj wsparcia, dzisiaj się też tym będę zajmował.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego i dobrego dnia życzymy.
Wzajemnie, pozdrawiam.